with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miło rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na marzec Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był właściwie doceniany na całym świecie. Oraz intencję misyjną, aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy, zwłaszcza w Azji, są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o poszanowanie życia i godności każdego człowieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej, służebnicy Pańskiej.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Zapraszamy was do udziału w nowennie ku czci świętego Józefa, patrona dobrej śmierci. To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 10 do 18 marca. Niech ta nowenna przypomina wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Chrystusa i jego matki oraz Kościoła powszechnego.
Zachęcamy was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak gorzkie żale i droga krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami drogi krzyżowej, CD z gorzkimi żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Trwa Wielki Post, aby dobrze przygotować się na nadejście Zmartwychwstałego Pana. Zapraszamy Was na drugą naukę rekolekcji wielkopostnych. Prowadzi je w tym roku czcigodny ksiądz Józef Kloss z Buffalo, New York. Oddaję mu głos.
Witam drogich słuchaczy godziny różańcowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, pamiętajmy, że Wielki Post to czas wyrzeczenia i odnowy. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Te słowa Chrystusa przychodzą nam na myśl, gdy trwa w Kościele czas Wielkiego Postu. Słowa te bardzo dobrze określają, jaką wędrówkę duchową powinniśmy odnowić i podjąć w ciągu tych 40 dni. Zbyt często wyobrażamy sobie krzyż jako zbiór ofiar, do których mamy się zmusić, szczególnie czynów pokutnych, rozumianych jako zadawanie sobie cierpień, czyli rodzaj koloryzmu. I słusznie buntujemy się, że nie chcemy takiej pokuty i nie widzimy jej sensu. Jednak także w przypadku pokuty Jezus wychodzi nam naprzeciw i dokonuje odnowienia jej rozumienia. Zaprasza nas do dokonania przewrotu w myśleniu na ten temat. Pokazuje nam, jak przez odpowiednio rozumianą pokutę wejść na drogę prowadzącą ze śmierci do życia, jak porzucić drogę śmierci, która nam stale towarzyszy, by znaleźć dobro i życie będącym przedmiotem naszych tęsknot. Zwróćmy więc uwagę na pierwszy warunek pójścia za Chrystusem. Niech się zaprze samego siebie. Co to znaczy? Zaprzeć się siebie. Czy nie oznacza to samo zniszczenia? W świetle tego, co Jezus mówi o niebezpieczeństwach czekających na człowieka, zwłaszcza związanych z bogactwem, pieniędzmi i ziemskimi przyjemnościami, zaparcie się siebie samego oznacza mówienie nie temu wszystkiemu, aby w to miejsce powiedzieć tak czemuś innemu. Gdy wybieramy siebie, mówimy wprawdzie tak, ale mówimy nie Bogu, innym i samemu życiu. Zaparcie się siebie w nauczaniu Jezusa oznacza więc mówienie nie naszemu egoizmowi, robieniu z siebie centrum życia, punktu odniesienia naszych zainteresowań, naszemu małemu światu. Mówić nie, aby mówić tak. Musimy uświadomić sobie, że nasza wola jest słaba, a nawet buntownicza. Może zwracać się przeciw nam samym i innym. I całe nasze życie jest boleśnie naznaczone takimi wyborami. Trzeba zdać sobie z tego sprawę, a wtedy przestaniemy być z siebie zadowoleni. To jest zarazem najlepsza chwila, by powiedzieć nie naszemu ja, które stara się ukryć nasze słabości. Jest to możliwe, ponieważ nasze głębokie pragnienie nie chce pogrążać się w śmierci i samotności. Tutaj otwiera się droga do mówienia tak, temu, który nas kocha, który jest naszym życiem, który jest naszym oddechem. Tutaj zaczyna się mówienie tak Jego zmartwychwstaniu. Podjęcie takiej decyzji, która łączy się z mówieniem tak, wymaga wysiłku z naszej strony i wywołuje cierpienia. Jest to jednak nasza życiowa konieczność. Z tego powodu Jezus mówi w tym wypadku o krzyżu, krzyżu każdego człowieka. Ten krzyż nie jest jednak czymś abstrakcyjnym, jest zawsze bardzo osobowy. Każdy ma swój krzyż, krzyż bardzo szczególny, krzyż na swoją miarę. I każdy ma wziąć krzyż swój. Ale to nie wszystko, gdyż trzeba zauważyć to, co Jezus mówi na końcu: niech mnie naśladuje. W tym stwierdzeniu odsłania się moc przemieniająca krzyża, cierpienia, nędzy, która nas dotyka. Jezus, idący krzyżową drogą, niesie z nami nasz krzyż, nasze zaparcie się siebie, nasze słabości. Nasz krzyż jest Jego krzyżem. W krzyżu wyraża się głęboka więź Chrystusa z każdym człowiekiem. Najmilsi, czas Wielkiego Postu ma być zatem czasem odnowienia naszego życia poprzez odnowione mówienie nie naszemu egoizmowi, aby móc mówić tak Bogu. A wszystko w perspektywie krzyża Chrystusowego, praktyka chrześcijańska wskazuje nam jako zadanie na czas Wielkiego Postu trzy uczynki pokutne: post, jałmużnę i modlitwę. Lepiej byłoby mówić w tym przypadku o uczynkach duchowych, ponieważ są one wyrażeniem i kształtowaniem naszego ducha i jego relacji. Post, czyli rezygnacja nie tylko z pewnych pokarmów, ale w ogóle z rzeczy materialnych, oznacza mówienie nie temu wszystkiemu, z czego korzystamy na co dzień, aby nas nie zniewoliło swoim uwodzicielskim wpływem, aby nas nie przywiązało do siebie i nie zdominowało. Chodzi o mówienie tak wyższym wartościom. Jałmużna, czyli wszelakie dobro okazywane drugiemu człowiekowi, oznacza mówienie nie zamknięciu się w sobie i w kręgu własnych potrzeb. Chodzi w niej o wyrażenie wspólnoty z innymi i dzielenie się sobą i swoimi dobrami. Chodzi więc o powiedzenie tak braciom w ich potrzebach materialnych i duchowych. Modlitwa, czyli zwrócenie serca i umysłu do Boga, oznacza uznanie, że Bóg jest zasadą życia w tym świecie oraz źródłem przemieniającej, zwycięskiej łaski. Jest ona najbardziej radykalnym i skutecznym mówieniem nie światu, by mówić tak Bogu. Nasze uczynki pokutno-duchowe zostają uszlachetniane łaską wysłużoną przez Chrystusa i przyjęte przez Boga na Jego wiecznym ołtarzu. Jezus Chrystus na końcu Wielkiego Postu objawia się jako najwyższy kapłan, nasz kapłan. W chwili, w której zwracamy się do Niego, biorąc nasz krzyż, łączy się z nami i wprowadza nas do świętego świętych, gdzie spełnia się nasze zbawienie. Nasze tak wyrażane w niesieniu codziennego krzyża, krzyża codziennych trudów i doświadczeń, staje się więc rzeczywistym uczestniczeniem w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. A teraz zapraszam Was na drugą naukę rekolekcyjną, w której spróbujemy odkryć na nowo człowieczeństwo. W sytuacji zarysowanej w pierwszej nauce rekolekcyjnej wiara to już nie tylko sprawa osobista, prywatna, wstydliwa. Wiara staje się czymś ważnym publicznie i zarazem czymś istotnym dla człowieka. Człowiek nie może z jednej strony rzekomo przyjmować propozycji Stwórcy, a z drugiej strony jej sobie lekceważyć i spychać na margines lub unikać spraw trudnych. Wiara nie może być jedynie zaangażowaniem sentymentalnym i uczuciowym. Musi ona być mądra i odpowiedzialna. Musi być roztropna i rozumna. Ktoś, kto zrozumiał rolę wiary w swoim życiu, zgodzi się z twierdzeniem, że ona staje się czymś najważniejszym, a zarazem czymś najbardziej osobistym. staje się owym biblijnym skarbem, perłą, której się szuka i dla której warto sprzedać wszystko, co się posiada. A jednocześnie tak rozumiana i przeżywana, wiara domaga się dzielenia, domaga się mówienia o niej, domaga się samorzutnie świadectwa. Ktoś, kto poznał prawdę, nie może i nie chce tego zatrzymać dla siebie. Chce się tym i innym podzielić. Chce o tym opowiedzieć. Jest to przecież naturalne, że o rzeczach głęboko przeżytych chce się mówić, że poznawszy i ukochawszy Boga, chce tą miłością zarazić innych. W przeciwnym razie jestem sopkiem, egoistą, zachowującym to, co najcenniejsze dla siebie. Aby jednak wiara stała się takim właśnie skarbem, którym chcę się z innymi podzielić, muszę ją najpierw sam odkryć, poznać, uznać jej wartość. I dlatego o wierze nie możemy jedynie mówić ogólnikowo, pobłażliwie i nijako. Nie możemy zamknąć się w ramkach świętego obrazka i ograniczyć się do paru pobożnych sloganów i frazesów. Stąd proszę wybaczyć ton tychże rekolekcji, czasami bardzo drażniący i denerwujący, a nawet prowokujący. Nie jest na pewno moim celem obrażanie słuchacza, czy paternalistyczne karcenie go lub pouczanie z wyżyn ambony, lecz raczej zmuszenia do refleksji, do przemyślenia, do dyskusji, do osobistej odpowiedzi na pytanie, jaka jest moja wiara. Dlatego też używam takich właśnie drażniących środków, aby słuchacza wyrwać z bierności, z niezaangażowania i niejako sprowokować go do ponownego przemyślania z problemu. Co dla mnie znaczy wierzyć dzisiaj? Albo inaczej, jak mam wierzyć dzisiaj? Jednym z podstawowych zadań współczesnego człowieka jest zachowanie człowieczeństwa wobec odczłowieczających zakusów świata. Być człowiekiem dzisiaj to przede wszystkim samodzielnie myśleć i umieć rozpoznać nie tylko swoje prawa, o których dookoła nas tak głośno się krzyczy, ale i obowiązki, o których czasami wolimy nie pamiętać. Ale to także umiejętność rozpoznania swego prawdziwego miejsca w świecie. To prawda, że człowiek jest miarą wszystkiego, ale też i z drugiej strony butne negowanie istnienia stwórcy i prawodawcy moralnego prowadzi donikąd. I tego nie wolno człowiekowi zapomnieć. Jak mówił papież Jan Paweł II, cytuję, człowieka można zrozumieć jedynie w Chrystusie. Człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Koniec cytatu. Bez Chrystusa, bez Boga, człowiek staje się bestią zdolną do największego okrucieństwa, czego przykładów w minionym XX wieku mieliśmy aż nadto. Bez Chrystusa człowiek traci swój punkt odniesienia i wszystko relatywizuje, odnosząc jedynie do siebie. Bez Chrystusa jest tylu prawodawców i punktów odniesienia, ilu jest ludzi na świecie. I każdy ma swoje racje niepodważalne. A wtedy oczywistym się staje jedynie prawo dżungli, prawo silniejszego. I to jest to, co zaobserwować możemy dzisiaj w demokratycznych społeczeństwach, gdzie wolność osobista przerodziła się w tyranię indywidualizmu tych, którzy głośniej krzyczą, bo nie ma żadnego punktu odniesienia, bo moralność została zastąpiona liberalizmem, a uczciwość zyskiem. Jay Gardner, który zasłynął jako autor Świata Zofii, zaproponował, żeby opracować powszechną deklarację zobowiązań człowieka. Rzeczywiście należałoby uaktywnić w człowieku moralną intuicję. Na nowo odpowiedzialnie podjąć pytania o sens i cel istnienia. Pytania o rolę i znaczenie Boga w życiu współczesnego człowieka. Należałoby próbować ocalić osobę w sobie i w bliźnim. Aby się to jednak naprawdę udało, musimy na nowo zapalić światło czytelnych reguł moralnych, których mocodawcą jest sam Bóg. Tego rodzaju przedsięwzięcie będzie możliwe tylko wtedy, gdy sam człowiek zaakceptuje, że jest czymś więcej niż maszynka do robienia pieniędzy i przetwarzania wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych. Gdy dostrzeże, że jako jednostka nie jest on ani ostateczną, ani powszechną miarą wszystkiego. Człowiek jest bowiem o tyle człowiekiem, o ile zdaje sobie sprawę ze swoich ludzkich praw, ale także ludzkich obowiązków. A jednym z podstawowych obowiązków człowieka jest uczciwe myślenie i krytyczny stosunek do siebie samego. To ciekawe, że w dzisiejszych konsumpcyjnych i liberalistycznych społeczeństwach tak mocno podkreśla się prawo, ale jednocześnie zawsze jest to prawo silniejszego. Prawo tego, który ma władzę, pieniądze, monopol. I jest tak zarówno w przypadku układów pracodawca-pracownik, matka w ciąży i jej dziecko, bogate społeczeństwa północy i ubogie państwa południa. Już tylko na tych przykładach widać, jak daleko można odczłowieczyć życie, kiedy zapomni się, że ponad człowiekiem jest jeszcze ostateczny prawodawca i stwórca, że jest Bóg. W takim świecie, w którym szeroko propagowana laickość przyjmuje znamiona ateistycznej religii laicyzmu, katolik musi sobie uświadomić, że jego życie na wszystkich poziomach powinno być przesiąknięte nie laickością, ale właśnie wiarą. Katolik musi być wewnętrznie przekonany, że jego postawy powinny być jasne i klarowne, dalekie od fanatyzmu i klerykalizmu, ale jednak zdecydowanie wyraziste i religijne, a nie byle jakie czy nijakie. Nie możemy dać się zastraszyć i pozwolić, aby religię znowu zepchnięto na margines prywatności i wstydliwości, jak to miało miejsce w totalitarnych systemach komunizmu czy socjalizmu. Nie możemy pozwolić, aby to, co stanowi centrum i istotę, najważniejszą tkankę naszego życia, stało się wstydliwym marginesem, jak próbują nam to wmówić nowe laickie totalitaryzmy. Nie może na pewno być tak, że religia, wiara, katolicyzm stają się walczące, fanatycznie ślepe i narzucające się, ale też ktoś, kto deklaruje się jako wierzący, nie może być letni i nijaki, zgodnie ze słowami Chrystusa. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wypluć z moich ust. I dlatego na przykład absurdalnym jest powiedzenie: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Wiara bowiem to nie tylko sentymentalne przekonania, to także sposób życia na co dzień. To świadectwo, to dzielenie się i wyznanie jej także w sposób publiczny. I dlatego takie rekolekcje wielkopostne są okazją do zrewidowania wiary i to zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Jest to pewnego rodzaju okazja do zbiorowego rachunku sumienia, do refleksji nad zagrożeniami zewnętrznymi, ale jeszcze bardziej nad zagrożeniami wewnętrznymi naszej wiary. Dlatego też nie chcemy i nie możemy w imię niezrażania sobie słuchacza unikać tematów trudnych i kwestii drażliwych. Nie może to być na pewno ustawicznie utyskiwanie i narzekanie, moralizatorstwo i pouczanie z wyżej nam bony, ale też nie może to być infantylne zagłaskanie kota dla świętego spokoju, aby nie stracić wiernych. Niech więc nasze tak będzie tak, a nasze nie, niech będzie nie, zgodnie z zaleceniem Zbawiciela. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. A wszystko to w imię ustawicznego stawania w prawdzie. Niech będzie to stawanie w prawdzie wobec Boga i wobec siebie samego, nawet jeśli czasami prawda ta jest bolesna i trudna do zaakceptowania. Bo przecież właśnie takie stawanie w prawdzie jest jedynym z podstawowych obowiązków człowieka jako człowieka. A tam, gdzie nie ma owego stawania w prawdzie, gdzie jest życie w zakłamaniu, w wygodnych kompromisach, tam pojawia się grzech. Tam rodzi się cała ludzka nędza i upadek. Poznajcie prawdę, a ona uczyni was wolnymi, mówi Zbawiciel do swoich uczniów. Konsekwentnie więc, kto prawdy, a najbardziej prawdy o sobie samym nie poznał, nie jest wolnym i nadal żyje w zakłamaniu i w niewoli zła. Dlatego warto być może jeszcze raz powtórzyć te dwa pytania wcześniej postawione. Co dla mnie znaczy wierzyć dzisiaj? I jak mam wierzyć dzisiaj? A także, jaka jest faktycznie prawda o mojej wierze i o moim człowieczeństwie? Proszę, spróbujcie odpowiedzieć sobie na to pytanie. A na kolejną naukę rekolekcyjną zapraszam was już za tydzień.
Należymy do Kościoła katolickiego, który jest Chrystusowym Królestwem Pokoju, dlatego na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo, które udzieli wam nasz rekolekcjonista, ksiądz Józef Kloss.
Bóg Ojciec Wszechmogący, niech umocni waszą wiarę, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie, abyście z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia.
Amen.
Niech Bóg da wam godnie wielbić ukrytego w Najświętszym Sakramencie swojego Syna, abyście mogli oglądać Go w wiecznej chwale.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że nas apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.
by nie być świadkiem hańby tego, co wsławił Adama.